Czy można powiedzieć, że kapłani są bardziej atakowani przez szatana niż osoby świeckie?
Myślę, że można tak spokojnie powiedzieć. Nawet mogę się odwołać tutaj do własnego doświadczenia, że zły będzie uderzał i uderza po to, żeby, no, brzydko mówiąc, pozbyć się kapłana, który robi jakąś tam dobrą robotę. Ja myślę, że taką, no nie chciałbym powiedzieć misją szatana, ale takim
celem
właśnie, czy sposobem uderzenia w kapłana jest coś bardzo prostego. Ja myślę, że szatan wśród kapłanów wcale nie musi się dużo napracować. Dlatego, że kapłan jest bardzo otwarty na duchową przestrzeń, a zły duch i inne złe duchy są bytami duchowymi. Więc kapłan jest bardzo podatny na różnego rodzaju natchnienia, dobre i złe. I myślę, że dzisiaj we współczesnym świecie szatan nie musi robić nic więcej. Wystarczy, że młodemu kapłanowi da mniej pracy, więcej pieniędzy, wyższe aspiracje i dobry samochód. I ma duszpasterza z głowy. I myślę, że tak się dzieje bardzo często. Że później dopiero kapłan musi naprawdę mocno się ocknąć, żeby zobaczyć, co robi. Gdzie jest ze swoim kapłaństwem. Niedawno byłem na rekolekcjach naszych wewnętrznych, zakonnych, i prowadzący rekolekcje powiedział bardzo taką kapitalną rzecz. To była w sumie konferencja, która trwała kilka sekund. Ona miała tylko kilka słów. Brzmiała ona tak. Każdy z was poświęcił się Panu Bogu. A ilu z was oddało serce Bogu? I tyle. Nic nie trzeba więcej tłumaczyć, ponieważ wszyscy, którzy zostali księżmi, przecież poszli do seminariów z powodu jakiegoś ideału, bo chcieli służyć Bogu i Kościołowi. Tyle lat formacji, studiów, egzaminów, problemów. Jeżeli ktoś doszedł do święceń i Kościół rozeznał, że ta osoba ma powołanie, to nie ma w tym przypadku. Wszyscy ci, którzy otrzymali łaskę święceń, nie z przypadku ją otrzymali. Otrzymali święcenia kapłańskie i jakby od razu od Pana Boga dostali pakiet łask, darów i charyzmatów do pełnienia tej funkcji. Pytanie tylko, co później się wydarzyło. Mamy wspaniałych kapłanów, którzy robią rewelacyjną rzecz. Ale wiemy też, że mamy takich kapłanów, którzy no, gdzieś zgubili tę drogę. Albo nie wykorzystali łaski, którą otrzymali. I myślę, że tutaj zły duch, posługując się ludzką naturą, ludzką ułomnością, czy grzechem lenistwa, wykluczył wielu kapłanów z gry.
I tutaj dochodzimy do potrzeby modlitwy za kapłanów. O tej potrzebie modlitwy za kapłanów też ojciec pisze w swojej książce. Ksiądz Wianej mówił, że nie ma złych kapłanów, są tylko tacy, za których wierni za mało się modlą.
Dokładnie. Ja mam to szczęście teraz pracować w parafii, gdzie mamy 30 róż różańcowych i one się modlą za kapłanów. Mamy małżeństwa, które złożyły śluby modlitwy za kapłanów do końca życia. Odpowiedzią Pana Boga na tę modlitwę naszych parafian było to, że mamy powołania z parafii. W zeszłym roku święcenia kapłańskie były udzielane w naszej parafii, co się bardzo rzadko zdarza. Zazwyczaj w katedrach się udziela tych święceń. My doświadczyliśmy tej łaski u nas. Nasz parafianin przyjął święcenie kapłańskie w swojej rodzinnej parafii. I mamy teraz kolejnych powołanych, którzy są w naszym zakonie, u nas w nowicjacie. I ta modlitwa trwa. Ja, kiedy staczam walkę ze swoim lenistwem, ze swoimi słabościami, albo kiedy wracam naprawdę zmęczony po całym dniu do swojego pokoju i po wejściu do pokoju patrzę na moją półkę, a na półce stoi margaretka, którą otrzymałem od pielgrzymów, z którymi byłem razem w Medjugorje, i patrzę, że pierwszą osobą na tej margaretce jest moja mama. Zaraz obok stoi certyfikat duchowej adopcji kapłana, gdzie w dniu moich święceń ktoś zorganizował ludzi, którzy mnie adoptowali do końca mojego życia. I kiedy wracam i patrzę na te pamiątki i sobie przypominam, że jest żywy różaniec, który się modli, że są inne osoby, które zapewniają o tej modlitwie, automatycznie nie ma przestrzeni do ulegania jakiejś pokusie zniechęcenia, ponieważ mam świadomość, że w mojej posłudze za mną stoi sztab ludzi świeckich, którzy nieustannie towarzyszą mi swoją modlitwą, bo się zobowiązali do końca mojego życia. to jest dar, przed którym należy klęknąć. Bo tu żadne ludzkie słowa nie oddadzą dziękczynienia za taki dar ludzi, którzy sami czują się powołani do tego, by towarzyszyć modlitewnie swoim kapłanom.
Każdy doznający łaski Chrztu Świętego jest powołany do kapłaństwa powszechnego. I tak na koniec może naszej rozmowy chciałabym prosić Ojca o wyjaśnienie właśnie, co to dla nas znaczy. Nie każdy chyba to rozumie, nie każdy w ogóle się nad tym zastanawia, ale tak jest.
Kiedyś zadałem takie pytanie kilku księżom, co to znaczy kapłaństwo powszechne ludzi świeckich. I żaden ksiądz nie był mi w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Co to znaczy kapłaństwo powszechne? Ja myślę, moi drodzy, tak. Każdy z nas przez łaskę Chrztu jest zanurzony w Jezusie Chrystusie, który jest jedynym kapłanem. Jedynym wiecznym arcykapłanem. Czyli jest pośrednikiem między ludźmi a Bogiem Ojcem. I my jako kapłani konsekrowani uczestniczymy w misji Jezusa Chrystusa. Jesteśmy tylko przedłużeniem Jego rąk. Ale na mocy Chrztu Świętego my wszyscy staliśmy się dziećmi Boga i mamy jedynego Chrystusa, w którym jesteśmy zanurzeni. I to kapłaństwo powszechne wynika właśnie z osoby Jezusa Chrystusa. Czyli każdy ochrzczony, każdy z nas ma udział w Jego misji, pośrednictwa. Więc ja jako kapłan konsekrowany, czy inne osoby jako osoby świeckie, mają zanurzenie w łasce Chrystusowej, w służebnym kapłaństwie, by móc wstawiać się do Pana Boga za nami. Kapłaństwo powszechne, trzeba zawsze patrzeć na nie w taki sposób, że jesteśmy zanurzeni w Chrystusie, który jest wiecznym kapłanem. Jeżeli byśmy chcieli pogłębić ten temat albo wejść w tę tajemnicę, bo to jest pewna tajemnica, gdzie mi jako kapłanowi też trudno jest w ogóle i tłumaczyć, i wyjaśniać. Moglibyśmy się odwołać do dokumentów soborowych, do Pisma Świętego, do katechizmu Kościoła katolickiego i tak będziemy dotykali pewną tajemnicę, że każdy z nas jest zanurzony w kapłaństwie Chrystusa. To powszechne kapłaństwo, ale ono musi być zawsze rozumiane jako służba i jako zanurzenie w Jezusie Chrystusie.
Kapłan ma nieść Chrystusa. Jest przedłużeniem Jego rąk, tak jak ojciec powiedział. My, osoby świeckie, osoby, które zostały ochrzczone, też mają nieść Chrystusa. Tak możemy to rozumieć, że mamy też świadczyć swoim życiem
tak.
O Chrystusie?
Jest to nasza misja, jako ludzi ochrzczonych, dlatego, że musimy pamiętać i mieć to na uwadze, że kapłan to nie jest super człowiek, który został wybrany. To jest człowiek, jak każdy inny, tyle że obdarzony powołaniem do specjalnej misji. Ale zadania wynikające z Chrztu Świętego u kapłana czy osoby świeckiej są dokładnie takie same. Kapłan jest jednym z, powołany na równi, ale jest wyciągnięty z ludu i dla ludu. Pięknie to widać w pierwotnym kościele albo we wspólnotach neokatechumenalnych, gdzie kapłan jest jednym z braci, który otrzymał łaskę święceń do sprawowania sakramentów i przewodniczenia ludowi Bożemu, ale jest jednym z. U nas w Polsce utarło się to, a na wschodzie widać to jeszcze bardziej, że kapłan to jest ten, przed którym trzeba klękać, całować dłonie i traktować go jako kogoś wyjątkowego. I niektórzy księża domagają się takiego traktowania, zapominając, że to nie o to chodzi. Apostołowie się tak nie zachowywali. Chrystus się tak nie zachowywał. I a propos tutaj całowania dłoni kapłańskich, chciałem podzielić się taką refleksją właśnie ze wschodu, ponieważ na Białorusi, na Ukrainie mamy nasze placówki, mamy tam współbraci. Jeden z moich współbraci opowiadał, kiedy pojechał na Białoruś i po mszy świętej przyszła starsza kobieta i chciała pocałować go w rękę. On się nie dawał, więc ona go złapała mocno za tą dłoń i pocałowała go. I on wyrwał tę rękę i powiedział jej bardzo nieładnie, mówiąc: proszę mnie nie całować w dłonie. A ta kobieta powiedziała: proszę księdza, ja całuję kapłaństwo, a nie księdza dłonie. I myślę, że tego nam troszeczkę też brakuje, wiedząc, że ksiądz jest jednym z wielu, ale mimo wszystko ta łaska święceń kapłańskich to jest Chrystus, który jest w nim obecny. My klękamy przed kapłaństwem, my całujemy kapłaństwo, my szanujemy kapłaństwo, ale kapłana traktujemy jako równego, jako brata. Tylko pięknie by było, gdyby też w ten sposób podchodzili do tego kapłani, czyli my, wiedząc, że to nie mnie się całuje, nie przede mną się klęka, nie mi się hołdy składa, bo jestem tylko grzesznikiem, który się nawraca i idzie razem z tym ludem, ale we mnie jest Chrystus, który mnie wybrał, powołał i namaścił mnie do innej funkcji w tym świecie. Tak jak osiołek, który wiózł Pana Jezusa do Jerozolimy, mógł być przekonany, że to przed nim kładą płaszcze, wiwatują i krzyczą, niech żyje. A zapomniał, kogo osioł wiózł na swoim grzbiecie. I myślę, że w kapłaństwie dokładnie jest tak samo, że osioł musi pamiętać, kogo dźwiga na ramionach.
Bardzo ładnie powiedziane. Czy wiele osób prosi ojca jako kapłana o błogosławieństwo? Nie licząc oczywiście Eucharystii, tak? Nie licząc nabożeństw. Ale tak po prostu podchodzi i mówi, ojcze, czy mógłbym mi ojciec pobłogosławić?
Rzadko się to zdarza. Doświadczyłem tego najmocniej chyba, jak byłem w Medjugorje. Tam po prostu ksiądz nie jest w stanie przejść z domu do kościoła, nie będąc zaczepionym przez ludzi z całego świata, po błogosławieństwo. I tam ludzie klękają przed księdzem i proszą, pobłogosław. Dlatego, że tam Matka Boża mówi o tym. Gdybyście wiedzieli, jaką siłę ma kapłańskie błogosławieństwo, prosilibyście nieustannie, by wam księża błogosławili. I ludzie związani z Medjugorje to wiedzą, czują, dlatego proszą. Tu, gdzie obecnie jestem, czy jeszcze wcześniej, jak pracowałem w Łowiczu, rzadko się zdarzało, żeby ktoś przyszedł, poprosił o błogosławieństwo, ale zdarzają się takie sytuacje. Nawet gdzieś tam w supermarkecie, na zakupach, zdarzało mi się, że ktoś podchodził i mówił, że czy mógłby ojciec pobłogosławić, albo ksiądz. Ale najczęściej zdarzało mi się, że prosili mnie o to moi uczniowie. I to obecnie w szkole, w której pracuję i wcześniej, gdzie pracowałem, zdarzało mi się tak, że młodzież podchodziła i mówiła, proszę ojca, za chwilę mam egzamin, czy tam kartkówkę z matematyki, proszę mnie pobłogosławić. I to są takie piękne rzeczy, które mnie osobiście też bardzo wzruszają. I raz miałem nawet taką sytuację, że na dyżurze w szkole, tu, gdzie teraz jestem, podeszło do mnie dziecko, chłopiec, chyba z pierwszej klasy gimnazjum, to było w zeszłym roku, i powiedział mi tak, proszę księdza, bardzo mnie boli głowa, mógłby ksiądz mnie pobłogosławić. Wtedy zrozumiałem, że w tym domu wszystko jest tak, jak powinno być. Rozumie, to dziecko rozumie, o co chodzi. I faktycznie, i to są takie piękne momenty, ale myślę, że zdecydowanie za rzadko ludzie korzystają z tego, żeby prosić kapłanów o błogosławieństwo.
Błogosławić to znaczy dobrze życzyć.
Dokładnie.
Życzyć otoczenia tych dobrych duchów.
Tak jest. Stworzyć przestrzeń, by dobro, dobry duch, Boże duchy, nasi święci, nasi zmarli bliscy, nasi patronowie, Niepokalana i sam Jezus byli przy tobie i strzegli.
Wspomniał ojciec o swoich uczniach. W ogóle bardzo pozytywnie ojciec wypowiada się na temat młodzieży, z którą pracuje. Wywnioskowałam, że odnajduje się ojciec w tej pracy z młodzieżą, ale też wywnioskowałam z lektury tej książki, że oni oddają ojcu te sympatie. Często słyszymy o tym, że jest właśnie odwrotnie, że są problemy z młodzieżą, zwłaszcza na katechezie, że jakiegoś nie ma sposobu na to, by do nich dotrzeć. No właśnie.
Nie wiem, dlatego, że jest to dla mnie temat zupełnie obcy. Ja nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem, naprawdę. Wiadomo, że są dni lepsze, są dni gorsze. Młodzież ma swoje problemy i ma prawo mieć problemy swojego wieku, ale naprawdę ja widzę to w bardzo pozytywny sposób. Uwielbiam pracę z moimi uczniami, lubię z nimi spędzać czas. Są jacy są. Trzeba ich takich kochać i akceptować, ale być z nimi. Nawet jeżeli oni się z czymś tam nie zgadzają. 2 lata temu miałem ucznia, który nigdy nie chodził na religię i nagle w trakcie pierwszego semestru zaczął przychodzić. No i byłem trochę zdziwiony. Oczywiście cieszyłem się niezmiernie z tego, że przyszedł, ale pytałem się, dlaczego przez 2 lata nie chodził na religię, no bo on nie czuł tej sprawy w ogóle. Ja mówię, dlaczego teraz przyszedłeś? Mówię, bo mi koleżanka powiedziała, że do ojca to warto przyjść na lekcję religii i on wytrwał do końca. Chodził, chociaż rodzice mu na to nie pozwolili, on podjął decyzję, że będzie chodził na te lekcje i ta relacja została do dzisiaj, co jest dla mnie w ogóle bardzo, też bardzo cenne, chociaż nie przystąpił do sakramentu bierzmowania, bo mu rodzice nie pozwolili. To jest też taka jakaś dla mnie tajemnica, gdzie trzeba było uszanować, ale powiedział mi, proszę ojca, jak tylko skończę 18 lat, ja przyjmę sakrament bierzmowania. I czekamy. Zostały jeszcze półtora roku zostało, więc myślę, że w przyszłym roku przyjmie ten sakrament, gdzie sam podejmuje taką decyzję bez jakby tutaj zgody rodziców. Katecheza jest w ogóle bardzo trudną przestrzenią. Bardzo trudno mówić młodemu człowiekowi o Bogu, ale niesamowicie słuchają. Ja po tylu latach pracy w gimnazjum mam takie doświadczenie i w tym roku też się to potwierdziło, że są takie tematy, gdzie nagle klasa milknie całkowicie. Jest absolutna cisza i wszyscy słuchają. I ten temat pojawia się we wszystkich klasach co roku i co roku w tych szkołach, w których pracowałem, jest dokładnie tak samo. Kiedy omawiamy Wielki Piątek, kiedy mówimy o śmierci Pana Jezusa, o tym, co się wydarzyło, o Jego zmartwychwstaniu, panuje taka cisza w klasach i wszyscy patrzą po prostu jak jacyś zaczarowani. I myślę, że to jest, ja tak sobie to tłumaczę, że wtedy działa łaska, bo mówimy o istocie naszej wiary. I dla mnie to jest fenomen. Nawet miałem teraz niedawno zastępstwo z klasą, której nie uczę. Klasa, która ma bardzo złą opinię w szkole, że wszyscy mają z nią problemy, rozgadani, hałaśliwi, niegrzeczni, albo jak to niektórzy brzydko mówią, patologia sama tam chodzi i tak dalej. I akurat przygotowanie do Triduum, do Wielkiego Piątku, zaczęliśmy mówić o tych sprawach i oni byli zasłuchani. Pamiętam w zeszłym roku taka przesympatyczna sytuacja. Chłopiec, który w drugiej klasie gimnazjum deklarował się jako niewierzący, ale chodzi do kościoła jak najbardziej, ale jest sceptyczny, o tak to mówił. I omawialiśmy właśnie Wielki Piątek i posłużyliśmy się taką prezentacją ze zdjęciami z całunu turyńskiego. I po kolei sobie wszystko omówiliśmy, wszystko co było, później o zmartwychwstaniu, dowodach na zmartwychwstanie, fragmenty z Pisma Świętego i widziałem, że ten chłopiec aż się gotował tam wewnętrznie i w pewnym momencie tak wyskoczył i tak, proszę ojca, ale to co ojciec mówi, to wychodzi, że to jest prawda. Ja mówię, słuchaj, no ale to jest prawda, dlatego ja o tym mówię, ale ojciec nie rozumie? Przecież to nie Kościół, nie religia, to nawet nauka potwierdza, że to jest prawda. Ja mówię, no tak. Ja mówię, słuchaj, bo to jest prawda. I on tak patrzy mi tak, przeksiędza, nie wiem, rodzice mi w to nie uwierzą. Ja mówię, no właśnie, może i tak. I jest taki moment właśnie na tej katechezie, że katecheta ile może, tyle zrobi, ale dalej działa Duch Święty w tych dzieciach. Dlatego ja wychodzę z założenia, że warto głosić, warto iść na lekcje religii i warto nastawać w porę i w nieporę. Dlaczego? Bo nawet jak ty po ludzku nic nie zrobisz, to spokojnie, dopełni tego Duch Święty, bo słowo zarzucone, ziarno zasiane, Duch Święty będzie podlewał, ono wyda owoc, a ktoś inny będzie się nim cieszył.
A może to ojca radykalizm tak wpływa na te dzieciaki?
Możliwe. Nie wiem, być może. Ale potwierdzałoby to tylko to, że bez względu na wiek potrzebujemy prawdy, potrzebujemy radykalnych decyzji, radykalnych osądów i nazywania grzechu grzechem, prawdy prawdą i nie zostawiania miejsca do złych kompromisów i do jakiejś letności, szarości, czegoś, co jest pomiędzy. Bądź tak, tak, nie, nie.
Jeżeli jeszcze mają ochotę państwo posłuchać, a raczej poczytać ojca Piotra Różańskiego, teraz jeszcze gorąco polecamy jego najnowszą książkę. Ksiądz też ma dwie nogi. To jest książka wydana nakładem wydawnictwa Sumus. Patronatem medialnym tę książkę objęło ku naszej wielkiej radości Radio Niepokalanów. Ojcze, pięknie dziękuję. Życzę wielu czytelników i życzę tego, by owoce były jak największe po lekturze tej książki oczywiście. Dziękuję bardzo serdecznie. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.